Chwała i dzięki Panu za Jego łaskę, że znowu możemy tutaj być, aby Go uwielbiać, aby na nowo być błogosławionymi. Wszyscy stoimy jeszcze pod wrażeniem wczorajszego wieczoru. I tych rzeczy, których nie rozumiemy. Ja mówiłem już o tym, co spotkało brata i siostrę Hornscheid. I wspominaliśmy na kilka lat wstecz i nigdy nie zapomnimy, co Bóg na wielu uczynił. Aż do końca będę trzymał się tego mocno, że wszystkie ataki wroga muszą być rozpoznane jako takie i że my zawsze między Bogiem i wrogiem musimy rozróżniać, ale człowieka musimy pozostawić człowiekiem aż do końca. I my wszyscy, nikt się z tego nie będzie mógł uwolnić czy wywinąć. My wszyscy musimy przejść tym ziemskim życiem. Nikt nie będzie pytanym, jak wielkim czy małym chce być. Nikt nie będzie pytany, czy chce być ciemnowłosym czy blondynem. Nikt nie będzie pytany, jak długo może żyć, gdzie chce być narodzony. Całe życie przebiega według Bożego porządku. Nikt nie będzie pytany o rzeczy, których nie może sam postanowić, które przez Boga są postanowione. I może się przytrafić, że może się stać, że ludzie, z którymi Bóg ma coś w zamiarze, nawet jeszcze głębszymi drogami muszą iść, czy niższymi drogami, niż niektórzy, którym powodzi się dobrze na ziemi. I szczególnie spójrzcie na tych bogatych, którzy mogą sobie na wszystko pozwolić. Oni nie idą, nie chodzą przecież do doktora, do lekarza. Lekarz przychodzi do nich. Nie dlatego, że są chorzy, ale dlatego, że wydają przyjęcia i tak dalej. I im się powodzi dobrze. I psalmista mówi na jednym miejscu, gdy widziałem życie bezbożnych i tak dalej. I nie mógł się z tym pogodzić. I nagle zostało powiedziane, gdy weszłem do świątyni i ujrzałem ich koniec. To jest ta rzecz. Nie, abyśmy jakiś rachunek w międzyczasie czynili, ale abyśmy spoglądali na koniec, bo koniec będzie koronowany i wtedy wszystkie doświadczenia, przez które musieliśmy przechodzić, wszystko się opłaciło. Gdybyśmy teraz otworzyli Biblię i rozpatrywali tych mężów Bożych, którzy przez tak wiele cierpienia i biedy musieli przechodzić, aż do Hioba, który stał się szyderstwem dla wszystkich. Ale koniec był wspaniały i Bóg ukoronował łaską i miłosierdziem. I ja osobiście uczyniłem to przez rozmowę telefoniczną i naszemu bratu i siostrze nasze głębokie wyrazy współczucia wyraziłem i to uczyniłem dla nas wszystkich w nadziei i w przekonaniu, że wszyscy to szczerze i prawdziwie myślimy. I pewien przykład, który podał brat Branham, bo on powiedział, my jako dzieci także między sobą niejedno coś między sobą rozprawialiśmy, przeważnie gdzieś w podwórku z tyłu. I nawet gdy nic innego by nas nie łączyło, to z pewnością jakaś mała część prześladowania, przez które będziemy przechodzić. I wtedy wszystko inne nie będzie miało już żadnego znaczenia. Tam nikt nie będzie już myślał, ja mam rację, on nie ma racji i tak dalej. Wtedy będziemy się cieszyć, gdy jeszcze będziemy się mieć nawzajem i będziemy mogli wspólnie Panu ufać. Są niektóre ciężkie przypadki, które w przebiegu mojego wierzącego czasu dożyłem, ale przed tym brat Branham jeden z najciężejszych ciosów musiał w swoim życiu znieść, gdy ta powódź, gdy rzeka Ohio wystąpiła z brzegów i jego córka Sharon Rose została odwołana i jego żona także. I to był dla niego cios i on powiedział naprawdę, diabeł postawił się obok mnie, stanął obok mnie i powiedział, ty opowiadałeś ludziom, że Bóg jest miłością. Ty opowiadałeś ludziom, że On jest pomocą w potrzebie i tak to szło dalej. I brat Branham powiedział, tak, to robiłem, to mówiłem. I nagle przyszedł do siebie i pomyślał, z kim ja tutaj rozmawiam? I powiedział, szatanie, precz ode mnie. To jest tak po prostu, że w naszym życiu i to on nie mógł sobie wybrać. I także i my nie. Ja widzę tutaj mojego drogiego brata Alfreda Borga tam i pomyślałem, gdy wasza córka wtedy leżała umierająca, to mnie wewnętrznie tak rozdarło i przyszedłem przed Pana i powiedziałem, wierny Boże, trzech synów mają i tylko jedną córkę. Pozostaw moim braciom, memu bratu, siostrze tą radość, aby mogli zachować córkę swą. I prosiłem go z całego serca. Jeśli kiedykolwiek prosiłem z całego serca, to było wtedy. I gdy pomimo wszystkich modlitw nie było już nadziei na życie i ta córka została im zabrana i pomimo to nie mogliśmy z Bogiem się kłócić, sprzeczać. To było doświadczenie bardzo ciężkie i może więcej niż to. Pomimo tego nasz brat i siostra z Bogiem się nie sprzeczali, ale podporządkowali się woli Bożej. I ja myślę, że i dzisiaj myślę i na naszego brata i siostrę Nowak, którzy stracili swego syna. To, co ludzie w takich sytuacjach odczuwają, przez co przechodzą, to możemy tylko z daleka rozumieć. My wszyscy możemy powiedzieć, rozumiemy, współczujemy i tak dalej, ale my współczujemy i rozumiemy tylko mało. Kto właściwie współczuje z tym, którego to trafia, ten to odczuwa. Wszyscy inni mogą to swoje najlepsze tylko przyłączyć. I teraz naturalnie, gdy najmłodsza córka naszego brata i siostry Hornscheid została zabrana po wypadku samochodowym, to mnie znowu trafiło i my wszyscy nie możemy nic w tym zmienić. Mamy tylko jedno pragnienie, aby Bóg z nami, z każdym jednym dostąpił swej woli. I gdy czasami to idzie przez ciężkie doświadczenia, aby na końcu mogło się okazać, że te doświadczenia, w tych doświadczeniach się ostaliśmy, wytrwaliśmy. I czasami rozchodzi się o to nie tylko przechodzić przez doświadczenie, ale aby ostać się w tym. Z Bogiem może każdy się sprzeczać i każdy z Nim może jakiś spór prowadzić, ale to nie pomoże nic. Ważnym jest, abyśmy mogli powiedzieć: Panie, Ty wiesz, dlaczego się to dzieje. I jeszcze jest ważnym, abyśmy wszyscy dla siebie nawzajem i ze sobą nawzajem szczere współczucie odczuwali. To jest napisane w kazaniu na górze. Ale nie tylko, abyśmy to rozpatrywali, ale aby to przez nasze życie, w naszym życiu mogło się stać realnością. I my wczoraj wieczorem czytaliśmy niejedno z Pisma Świętego i już teraz w słowie wprowadzającym z Galacjan 6 i gdy tak, tych świadków Pisma Świętego, tych proroków i apostołów rozpatrujemy i ich droga nie była łatwą, ale oni nosili to kosztowne nasienie i pozostawili je dla tych, którzy byli gotowi, aby je przyjąć. I ten pierwszy wiersz jest bardzo ważnym. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. W zborze istnieje porządek. Może to już w przeszłych latach, może tego nie zrozumieliśmy w przeszłych latach, ale kto to kazanie o porządku w zboru czyta, ten zrozumie, że Bóg ma porządek i że każdy w zborze ma odpowiedzialność i każdy, ja mówię to dzisiaj z bólem w sercu, każdy, kto wycofa się ze zboru, z życia zborowego i myśli, że może to w samotnym biegu albo w wyprawie przeciwko innym, że może osiągnąć w taki sposób cel. Taki ktoś jest już teraz oszukany i wejdzie oszukany do wieczności. Mam nadzieję, że to nie rani. A jeśli jest to taki przypadek, wtedy mam nadzieję, że jest dosyć balsamu w Słowie Bożym i że pomimo tej ostrości słowa zrozumiemy, jak dobrze Bóg to z nami myśli. Człowiek, który należy do zboru, nie może po prostu wziąć kapelusza, tak jak nikt nie może z rodziny wystąpić. Jeżeli to uczyni, wtedy uczyni to w wewnętrznej rebelii. Kiedy tego dożyliśmy? Przed około 40 laty, że dzieci opuszczały swe domy. Czy słyszeliście to przed 150 czy 20 laty? Każdy wiedział, co znaczy rodzina, co znaczy dom rodzinny, ale gdy tak rozpatrujemy te ostatnie lata, każdy chce być samodzielnym. Nikt nie chce się już podporządkowywać. Dzieci mogą wszystko powiedzieć rodzicom, a rodzice dzieciom nic. Te rzeczy wszystkie się zmieniły. I to przeniosło się na zbór żywego Boga. Kto mógł się ostać przed tym duchem czasu? Czy nie zostało wszystko z tym porwane? I gdy tak rozmyślimy o tym, umiłowane siostry, w jakiej powadze właśnie wam przez poselstwo Boże w tym ostatnim czasie zostało słowo z ust posłanego przez Boga proroka przyniesione. I ten mąż musiał powiedzieć, każdego roku, gdy tu powracam, stwierdzam, że oddalili się coraz dalej od Słowa Bożego. Pomimo tych potężnych kazań i Bożego potwierdzenia, jakiego od dni Jezusa na ziemi nie było, ci ludzie stali pod innym wpływem i z uśmiechem na twarzy mogli powiedzieć, ten nie ma mi nic do powiedzenia, ja robię co chcę. I szli swoją własną drogą. Z tym halleluja mówili w drodze do domu jeszcze w językach, aby potwierdzić sobie to, że są z Bogiem w porządku i tak dalej. I pozwólcie mi dzisiaj powiedzieć, to jest tym wielkim oszustwem w tym czasie. Dary i ich używanie nie mają z twoim stanowiskiem do Boga nie mają wiele do czynienia. Wiecie, od czego to zależy? Mianowicie od tego, czy potrafimy się podporządkować Słowu Bożemu, zająć nasze miejsce i ze Słowem Bożym się zgadzać. O to się rozchodzi. I dlatego, że już ten list do Galacjan był znowu czytany, pozwólcie mi to tutaj z Galacjan 3 przeczytać. List do Galacjan, 3 rozdział, od wiersza 1. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was, przez których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Wyobraźcie sobie, któż was omamił? W niemieckim tłumaczeniu jest, kto was oczarował. Oczarowanie nie jest jakimś biblijnym rytuałem, ale moce wroga tam się wkradły. Ludzie myśleli ciągle jeszcze, że wszystko jest w porządku. To nie byli jacyś początkujący w wierze, ale ochrzczeni duchem ludzie. I to wam przeczytam teraz z Pisma Świętego. Wiersz drugi. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha? Czy przez słuchanie z wiarą? Do tych ludzi, do których jest zwrócony pierwszy wiersz, do tych został także drugi zwrócony. I jeszcze dzisiaj istnieje dosyć ludzi, którzy mówią, ja jestem ochrzczony duchem, ja mówię w językach i tak dalej. Ja jestem z Bogiem w porządku. W porządku jest tylko ten z Bogiem, kto z Jego Słowem się zgadza. Innego Bożego porządku nie ma. On wszystkie rzeczy zgodnie z Jego Słowem uporządkował. Dom, rodzinę, zbór. Wszędzie znajdujemy Boży porządek. I nawet w wierszu 5 jest nam powiedziane. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? My już wczoraj wieczorem mówiliśmy o tym temacie, że Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i że on dał tą obietnicę. Chciałbym i ten wiersz może jeszcze raz przeczytać. Galacjan, 3, wiersz 14. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Paweł wtedy musiał zajmować się łaską i zakonem. Ludzie nie zrozumieli ani tego jednego, ani tego drugiego. I ja może to słowo z Rzymian 7 jeszcze przeczytam. Oni nie zrozumieli, że nawet zakon, nawet gdy jest nam ukazany przez Boga w swym znaczeniu, jest duchowym i nie nawet tym tą martwą literą. Ludzie uczynili to martwą literą, dlatego że im to objawienie i ten sens i cel przez Boga podanego zakonu nie został podany, nie został objawiony czy ukazany. Pozwólcie mi przeczytać Rzymian 7:14. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy. Czy rozmyślaliśmy już tak o tym? My wiemy bowiem, że zakon jest duchowy. Ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. I gdy czytamy wiersz 7, Rzymian 7, wiersz 7, cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. O co się tutaj rozchodzi? Bóg dał Abrahamowi obietnicę. W tobie będą błogosławione wszystkie ludy ziemi. Ale zanim Bóg to błogosławieństwo, które przez Abrahama przeobiecał i chciał urzeczywistnić, zanim mógł to uczynić, musiał wpierw być zabrane to przekleństwo. Czy słuchamy dobrze wszyscy? Wpierw musiało być zabrane to przekleństwo, zanim to błogosławieństwo mogło się objawić. Bo przekleństwo i błogosławieństwo, życie, śmierć, światłość i ciemność nie mogą w tym samym czasie być. Ale przekleństwo mogło być tylko mogło przyjść przez zakon, tak samo i kara, i śmierć, jak i przestępstwo, jako skutek zakonu. I dlatego Bóg ten zakon podał przez Mojżesza, a łaskę i prawdę przez Jezusa Chrystusa. Ale to, że żaden człowiek, nawet w tym najmniejszym, nie jest w stanie dotrzymać wszystkiego, co w zakonie Mojżesza jest napisane, tego nie potrzebujemy dzisiaj jeszcze sobie tutaj wyjaśniać. To wiemy wszyscy dokładnie. Zakon nie został także podany do tego, abyś ty teraz miał się wysilać, aby być grzesznym człowiekiem. Zakon został twardo podany do tego, aby tobie i mnie najjaśniej przed oczy postawić, że nie jesteśmy w ogóle w stanie ostać się przed Bogiem, ale że jesteśmy przestępcami Jego słowa i Jego zakonu. I dlatego otrzymaliśmy tą możliwość, aby przystąpić przed Boga i powiedzieć: Panie, tutaj jestem. Twoje słowo, Twój zakon mi ukazały. I wtedy rozumiemy, że Chrystus przyszedł, aby to przekleństwo, które przez zakon przyszło na nas, aby je zabrać. Widzicie, to jest napisane tutaj w tym samym kontekście u Galacjan 3. Także to wczoraj poruszyliśmy krótko. Galacjan 3, rozdział, wiersz 13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawiózł na krzyżu, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. Tutaj mamy podsumowany Boży plan zbawienia. Ta obietnica i to przymierze Bóg zawarł z Abrahamem, ale jak już powiedziałem, to przekleństwo i grzech, przestępstwo, to bycie oddzielonym od Boga, to musiało być zniesionym i ta łączność z Bogiem musiała być odnowiona. Ale oboje to stało się przez Chrystusa. On stał się dla nas przekleństwem i stał się także dla nas błogosławieństwem. Oboje. Zgadza się czy nie? Wpierw On swoje przekleństwo wziął na siebie, abyśmy mogli otrzymać udział w Jego błogosławieństwie. I gdy czasami się pomyśli, że ludzie piszą o zakonie i piszą i piszą i próbują wyjaśnić, że Bóg myśli, co mówi i mówi, co myśli. Tak, to się zgadza, ale jeszcze nie zrozumieli, że cała zawartość Słowa Bożego jest duchowym i musi być widziany duchowo i zrozumiany duchowo. Gdy czytamy, wiemy, że zakon jest duchowym. Gdy pomyślimy po ziemsku o tym, wtedy Bóg powiedział: Ty nie wolno ci, nie wolno i tak dalej. Te nakazy i przepisy zostały podane. Co w tym duchowo znajdujemy? Dopiero wtedy, gdy nam przez Ducha Bożego będzie ukazanym, że Bóg musiał wybrać tą drogę, aby nam w ogóle móc pokazać ten zgubiony stan i tą konieczność ratunku przedstawić przed oczy, ukazać. Dlatego On to wszystko uczynił, aby w swym mięsistym ciele ten grzech osądzić, znieść, zgładzić. Wszystkie nasze winy i grzechy zostały na Niego włożone, abyśmy mieli pokój. I tu dalej jest napisane w liście do Rzymian, list do Rzymian, 9 rozdział od wiersza 24. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Jak też u Ozeasza mówi: nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano: nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. Można by i tutaj dalej czytać. Co jest do zrozumienia pod pojęciem wiary, która była darowana Abrahamowi na podstawie obietnicy, którą otrzymał? Czy ta wiara była rzeczą, która jeszcze była gdzieś wisiała niejasno w powietrzu? Albo był to już most postawiony przez Boga nad rzeką. Czasami myślę, że i my jako wierzący jeszcze nie całkowicie zrozumieliśmy, co oznacza wiara w oczach Bożych. Wiara nie znaczy, że idę nad Jordan i wyobrażam sobie, tutaj jest most, który pewnego dnia, na który pewnego dnia wejdę i przemierzę tą rzekę. To nie jest jakiś koncept, który by nie był jeszcze realnością i wisi gdzieś w powietrzu, który nie jest realnością, ale przychodzimy nad Jordan i widzimy gotowy most, o nic się nie troszczymy, idziemy na drugą stronę. Wiara, która przychodzi ze Słowa Bożego, jest z Bożą realnością złączona i ten most jest postawiony. Nie jest przez Twoje czy moje pobożne wyobrażenie dopiero budowane, ale przez Boga wszystko już jest gotowym. I to musimy zrozumieć. Jeżeli to tak nie jest, wtedy nie wiem. Wtedy nie będziemy mogli wyjść jak Abraham. I Pismo mówi, bez tego, żeby wiedział, gdzie miał iść, ale on zaufał temu, który najlepiej znał drogę. Dla niego było w tym po ludzku. Gdyby go jakiś sąsiad zapytał, gdzie idziesz? On by powiedział, do kraju, który Bóg mi przyobiecał. I sąsiad by dalej pytał, gdzie jest ten kraj? On by musiał odpowiedzieć, nie wiem. Wtedy ten sąsiad by na niego spoglądał. Ale o to się w ogóle nie rozchodziło. Ten, który go zawołał, ten, który dał mu obietnicę, on wiedział, gdzie jest ten kraj i on wiedział, jak go ma prowadzić. To samo dotyczy nas wszystkich. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, co jutro się stanie, co nam ten miesiąc czy ten rok jeszcze przyniesie, wtedy musiałbym tu z przodu powiedzieć, nie wiem tego. Ale my wiemy przecież i znamy tego, który nas zawołał, który nam swoje słowo i swoją wolę objawił. Jak ona w szczegółach wygląda, o tym jego słowo nam mówi i błogo tym, którzy się podporządkowują Słowu Bożemu i wszystkie własne mniemania mogą odsunąć na bok. Słowo Boże i nasze wyobrażenia nie mają niczego wspólnego. Tak samo jak ludzie wtedy i do dzisiaj. Jeszcze zakonu i łaski i znaczenia tych obu pojęć nie zrozumieli. Tak samo jest to ze wszystkimi innymi biblijnymi rzeczami. Jest o wielu rzeczach mówione i pisane. Bez tego, żeby miano Boże oświecenie i wprowadzenie do tego, co Bóg w swoim słowie już objawił. I z pewnością czytaliście już to kazanie, albo będziecie czytać. W każdym razie przetłumaczyliśmy. Tam, brat Branham, tam brat Branham z kilkoma braćmi idzie na taki odczyt i słuchał tego człowieka, jak mówił o antychryście i ten człowiek mówił, opowiadał to, że to będzie wielki kolos, wielkiej postaci i będzie dostanie taki zastrzyk i jest to wielkiego wzrostu i jednym krokiem może przekroczyć cały blok i tak dalej. I to wtedy będzie ten władca świata i tak dalej. I brat Branham mówi, to był taki człowiek pełen Ducha Świętego. Bez tego, żeby miał pojęcie w ogóle, o co się rozchodzi z tym biblijnym antychrystem. I moglibyśmy punkt za punktem przebierać tu. Nie to twierdzenie, mam ducha. To nie płaci. Ja mówię i to ze szczerym sercem. Ja pragnąłbym, abyśmy wszyscy już wkrótce przeżyli biblijny chrzest Duchem Świętym. Bez biblijnego chrztu Duchem nikt nie osiągnie celu, może być kim chce. To musi być wyraźnie powiedziane. Ale co pomoże milionom, że mają biblijny chrzest Duchem, jeżeli omijają to przyobiecane Słowo Boże na ten czas, idą swoimi własnymi drogami i nie chcą dać się ukarać ani przyprowadzić do porządku przez Ducha Bożego. Wszystko wiedzą już lepiej niż Bóg im przez usta proroka, przez swoje słowo mógłby powiedzieć. I ja to ciągle znowu podkreślałem. Nie rozchodzi się tylko o to, abyśmy mieli Ducha, ale aby Duch miał nas. Aby On nas miał, abyśmy nie tylko Jego posiadali, ale aby On nas mógł posiadać. Jeżeli jeszcze inne miejsca Pisma Świętego chcielibyśmy przyłączyć, na przykład list do Rzymian, 4, wiersz 13. Tu jest napisane, albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi, bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w niwecz się obróciła. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, Ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Tak to było z Abrahamem. Żadnej niepewności, ale pewność wiary. W najgłębszej głębi przekonany, że Bóg swoją obietnicę i swoje słowo wypełni i że On może mu w pełni i całkowicie ufać. Widzimy, że właśnie u takich ludzi taki charakter, którego się nie znajduje u innych. I ja pozwolę sobie dzisiaj, aby uczynić porównanie. Gdy Lot popadł w trudności i został i stał się łupem wojowników, co uczynił Abraham? Abraham zwołał wszystkich swoich wojowników i udał się w pościg za wrogami. I tak długo, aż Lota i wszystkich uprowadzonych przyprowadził z powrotem. Znamy tą historię? Znacie ją wszyscy? Czy Lot uczyniłby to samo dla Abrahama? To nie wiem. To wie tylko Bóg. Ale tutaj widzimy jedno. Człowiek, który jest ułaskawiony przez Boga, nie będzie bezczynnie siedział i jeszcze swój osąd wyda. I powie, ach, zawsze myślałem, że nie należy do wybranych. I tak czy tak, zawsze był trochę z boku gdzieś. Cieszę się teraz, że już go nie ma. Kto ma w swoim sercu takie nastawienie, ten jak Lot został już dawno uprowadzony i uwięziony, bez tego, żeby to wiedział. Ludzie, którzy jak Abraham, przez Boga ułaskawiony, wybrani i otrzymali obietnicę, oni wiedzą, co są winni swemu Bogu i współludziom. Nigdy nie słyszałem, żeby Abraham czy Dawid, czy ktokolwiek, kto naprawdę, ci naprawdę ułaskawieni mężowie Boży, z którymi Pan był, którzy otrzymali obietnicę, żeby oni komuś innemu złamaliby nawet włos. Saul był przeciwko Dawidowi, ale Dawid nie był przeciwko Saulowi. Jest to tak, czy nie? Trzeba to raz jasno widzieć. Pomimo to, każde oskarżenie, osądzenie pozostawili Panu. Tam Saul był właśnie w nieprzyjemnej sytuacji i był tak w tym zagłębiony, że nawet nie słyszał, że Dawid już złapał go za podołek szaty i wyciągnął swój stary nóż i odciął mu kawałek szaty, podczas gdy Saul był zajęty. I co to było? On odszedł, wycofał się, a później mógł mu pokazać ten kawałek szaty i powiedzieć, kawałek płaszcza i powiedzieć: przyjacielu, w mojej ręce byłeś, ale ja tylko kawałek twego płaszcza na znak odciąłem, abyś wiedział, że tam byłem. On otrzymał do serca to kosztowne, szlachetne usposobienie od Boga i udowodnił to. Każdy człowiek, który dożył o łaski Bożej osobiście, nigdy nie wykorzysta sytuacji, aby kogoś innego w swój własny brud wciągnąć. On będzie miał tą łaskę przed obliczem Bożym i powie: jeżeli ułaskawiony, wtedy kto może się tym chlubić? Ale każdy wie, że on, i to wiedział Abraham i wszyscy słudzy Boży, którzy nie byliby niczym, i dzisiaj nic byśmy o nich nie czytali, gdyby Bóg się nie zajął nimi. Dlaczego nie czytamy nic o Nachorze i o Tarze, ojcu Abrahama i o bracie Abrahama? Dlaczego o nich nie jest nic napisane? Dlatego, że Bóg się z nimi nie zajmował. Bóg wziął Abrahama. On znalazł go jako wiernego, badał jego serce i zawarł z nim przymierze, dał mu obietnicę i powiedział: ja cię pobłogosławię i ty będziesz błogosławieństwem. Aż do dzisiejszego dnia jest to tak. Komu stała się łaska od Boga, ten jest łaskawy dla wszystkich ludzi. Komu miłosierdzie się stało od Boga, ten jest miłosierny dla wszystkich ludzi. I kto otrzymał przebaczenie od Boga, ten przebacza każdemu jednemu, tak jak Bóg jemu w Chrystusie Jezusie przebaczył. Kto tego nie potrafi, ten musi jeszcze dzisiaj przyjść do ołtarza i swe kolana i serce skłonić przed Bogiem, cokolwiek to jest, i prosić Pana o to, aby to darował. Tak wygląda Boża realność. Nie upieranie się przy swoim. Nie chodzić w koło przez kraj, to i tamto rozszerzać i tak dalej. Ale dla nas wszystkich istnieje tylko jedno miejsce spotkania się z Bogiem i ono nie jest gdzieśkolwiek, ale u stóp Jezusa Chrystusa przy krzyżu na Golgocie, tam gdzie Bóg nas spotkał. Tam możemy tylko Tylko tam możemy go spotkać, nigdzie indziej. I dlatego Paweł pisał do Galacjan. Skąd to przychodzi? Myślicie, że otrzymaliście ducha przez uczynki zakonu albo na podstawie kazania wiary? I ten, który tą moc cudów w was czyni, dzieje się to przez uczynki zakonu albo przez kazanie wiary. Gdy zrozumieliśmy, że Bóg te uczynki, które czynimy, nie może ich w ogóle przyjąć, one są cielesne, ludzkie i to słyszeliśmy. Kto jest usposobienia cielesnego, ludzkiego, ten nie może podobać się Bogu. Tam idziemy z powrotem do tych pierwszych obu, którzy złożyli Bogu ofiarę, Kain i Abel, czy Abel i Kain. Abel złożył Bogu ofiarę przez objawienie, przez wiarę, przez oddanie. On wiedział, o co się rozchodzi, ale Kain był po ziemsku, cieleśnie i po ludzku usposobiony i myślał, co miał robić i czynił według tego. Ale Bóg nie spojrzał na jego ofiarę. I to nam na wprowadzeniu w Słowie było czytane. Noście ciężary jedni drugich, a przez to wykonacie zakon Chrystusa. Dzisiaj jeden drugiemu wkłada tak wiele ciężarów i widzi, jak się załamuje pod tym i jeszcze więcej na niego wkłada. I potem, gdy ten dany człowiek się załamie, wszystko jest w porządku. Wtedy obchodzi się zwycięstwo, wtedy ta rzecz się opłaciła. I tu musi Bóg nam darować łaskę wszystkim. Tu jest czarne na białym. Noście ciężary jedni drugich. Paweł powiedział, gdzie byłoby komuś zadane cierpienie, a ja bym się nie smucił. Tak to musi przecież z nami wszystkimi być. Ale kiedy to tak będzie? Gdy te członki ze sobą razem są złączone, jak wszystkie nasze członki w naszym ciele. Gdy nie ma tego boskiego, tej boskiej łączności, gdyby tu wszystko było martwe, moglibyście mi oderwać jeden palec, drugi, całą rękę, nic bym nie czuł. I ta rzecz by była dobra, w porządku. Ale gdy życie w tym jest, gdy jeden członek jest złączony z drugim, jaki ból to jest, trzeba by znosić. Ta Boża łączność w ciele Pana, w zborze żywego Boga, musi na końcu być tak, jak była na początku. To ta pełna miłość zbawcza, miłość naszego Boga, łączność z Bogiem i z nami nawzajem musi być. Wszystko inne jest oszustwem i pobożną fasadą, a realność wygląda całkowicie inaczej. O, oby Bóg się jeszcze raz nad nami wszystkimi zechciał zlitować, zmiłować. Ja już niedawno mówiłem, pobożna twarz, pobożne wypowiedzi i wiele więcej. To żadnemu człowiekowi, żadnego człowieka nie zabierze do chwały. Bóg chce przez słowo, przez ducha, przez krew, chce dokonać pełnego dzieła w nas wszystkich. I gdy pomimo to ktoś jest uczyni jakiś błędny krok, wtedy duchowni ludzie, gdzie oni są? Gdzie są ci duchowi ludzie? Tutaj jest powiedziane. Wtedy wy, duchowi ludzie tego danego człowieka, duchem łagodności przyprowadźcie do porządku. Czy spotkaliśmy już ludzi duchowych? O Boże! Po tak wielu latach bycia wierzącym, co za smutny bilans musimy pociągnąć, gdy jesteśmy szczerzy i nie chcemy sami siebie czy innych oszukać. Jak smutny bilans musimy podsumować. Dzisiaj wszystko inne jest do znalezienia. Tylko nie duchowi ludzie. i przez to są myślani ci, którzy są zrodzeni z Ducha Bożego, Duchem Bożym napełnieni, którzy noszą owoc Ducha na sobie i w sobie, z sobą, żeby tego danego człowieka w duchu łagodności. Łagodność jest jednym z dziewięciu owoców ducha z Galacjan 5. Bóg chce mieć zbór duchowy, zbór ducha. Jako ludzie będziemy tutaj jeszcze ciągle na ziemi, ale będziemy mieli to usposobienie Jezusa Chrystusa. I tu jest Galacjan 6, pierwszy wiersz. Wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. I dalej jest napisane, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Tego ducha łagodności, jemu pozwolić działać. I wszyscy, którzy są z Boga, dają się przyprowadzić do porządku. Istnieje jeszcze wielu, którzy chcą przyprowadzić wielu do porządku, ale sami nie chcą, ale sami powinni być przyprowadzeni do porządku. I to tutaj. Czwarty wiersz. Każdy zaś niech bada własne postępowanie. A wtedy będzie miał uzasadnienie chluby. Jeśli ktoś mniema, że ma się chlubić, niech się uda gdzieś, gdzie go żaden człowiek nie widzi ani nie słyszy. Wtedy może się chlubić. Chlubić, aż przestanie. Ale tylko dla siebie, nie przed kimś innym. Kto by się odważył, jako wierzący człowiek, się przed kimś innym chlubić? To czy tamto ja zrobiłem i uczyniłem. My wszyscy, nam wszystkim zabrakło i brakuje chwały nam, które Bóg daruje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Co za cudowne słowa. I ten dziewiąty wiersz jest tak cudowny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie, nie w naszym czasie, nie kiedy ty myślisz, że teraz już musi być żniwo zbierane, ale w jego czasie, we właściwym czasie, rządź będziemy bez znużenia. I dlatego się zgromadzamy, aby posilać się nawzajem w wierze, aby podawać sobie rękę nawzajem, aby być zbudowani na tym najświętszym fundamencie wiary, aby Bogu dać możliwość, by mógł z nami wszystkimi osiągnąć cel. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Luther mówi tutaj bez przystanku. Naturalnie bez znużenia tak będziemy rządź bez przystanku. I przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I także tutaj może się stać, że ludzie, którym człowiek chce uczynić to najlepsze i czyni, że to ciągle jeszcze nie jest dość wystarczające. Potrzeba przekształcenia w najgłębszym wnętrzu naszego serca. Kto jest prawdziwy w swoim sercu, ten wszystko właściwie zrozumie. Kto jest przewrotnym w swoim sercu, ten zrozumie zakon przewrotnie, łaskę przewrotnie, Stary Testament i Nowy Testament, pouczenie, które w tym czasie się rozległo. To zrozumienie musi każdemu od Boga być włożone do serca. I to jest moim życzeniem, pragnieniem dla mnie i właściwie moją modlitwą, abyśmy wszyscy przez łaskę Bożą to otrzymali i dożyli. Abyśmy byli świadomi tego, że Bóg 430 lat przed zakonem to przymierze z Abrahamem zawarł, dał mu obietnicę i powiedział: w Tobie będą wszystkie pokolenia ziemi błogosławione. Mojżeszowi nigdy nie mógł tego powiedzieć: w Tobie będą wszystkie pokolenia błogosławione. Mojżesz, który przekazał nam zakon, który nam wszystkim ukazał karę i sąd, i tak miałby Mojżesz stać, aby ludziom to przed oczyma trzymać, abyśmy wszystkie nasze przestępstwa rozpoznali i potem przyszli do Pana, który jest, stał się naszym Zbawicielem w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. W tych dniach Abrahama nie było jeszcze zakonu i także i przestępstwa. Bóg dał temu człowiekowi obietnicę: w Tobie będą wszystkie ludy ziemi błogosławione. Dlaczego? Dlatego, że on wierzył Bogu. Drodzy, Bogu wierzyć jest więcej niż w Boga wierzyć. W Boga wierzy wielu, ale Jemu darować wiarę to jest całkowicie inną rzeczą. My chcemy Bogu z całego serca i z całej duszy wierzyć i nieść brzemiona jeden drugich. Chcemy darować łaskę przed Boga i w duchu łagodności służyć nawzajem sobie nam nawzajem i być w tym przekonaniu, że Pan będzie miał drogę z nami wszystkimi. Będziemy Go prosić o to, aby nas przekształcił, aby nas odnowił, aby nas przez swego Ducha mógł prowadzić. Uwielbione i wywyższone niech będzie Jego imię. Amen. Powstańmy teraz do modlitwy. Serdeczne dzięki Tobie, Panie, za Twoje wierne i święte słowo, które Ty dzisiaj rano do nas wszystkich na nowo zwróciłeś. I ja szczególnie, Panie, chcę Tobie podziękować z głębi mego serca, bo i do mnie mówiłeś: Panie, ja przychodzę do Ciebie taki, jakim jestem. Ty znasz moje całe serce, Ty znasz moje życie. I ja proszę Ciebie z głębi serca, zabierz wszystko, Panie, z mego serca i z mego życia, Panie. To, co Tobie się nie podoba, Panie, i co przed Tobą się nie może ostać, Panie, proszę Ciebie z głębi. Ja jestem dotknięty Twoim słowem dzisiaj rano, Panie. Ja dziękuję Tobie za Twoje słowo, że Twoje słowo jeszcze wykonuje to, na co je posłałeś, Panie. Uwielbiam Ciebie, skłaniam się głęboko przed Tobą, Panie. I my wszyscy chcemy się skłonić przed Tobą. Do głębi chcemy Ciebie prosić o łaskę i miłosierdzie. Bądź mi łaskaw i bądź nam wszystkim łaskaw, Panie. O Panie, Ty mówisz jeszcze do nas i my wiemy, że Twoje słowo nie powróci na pusto z powrotem. Wierny Boże, stwórz we mnie coś, co Tobie się podoba. Panie, aby to było ze mną tak, jak Twe słowo tego żąda. Jeszcze nie jest to tak wszędzie, jak powinno być, ale wierzę w to teraz, że Ty dasz łaskę, Panie, w tej godzinie, tego poranku. Przyjmij chwałę, dziękczynienie i uwielbienie. W imieniu Jezusa, aleluja, amen.